Sobowy, efeski i chalcedoński. Sobór konstantynopolitański I w 381 roku zakończył pierwszy etap wielkich sporów teologicznych Kościoła Starożytnego o Trójcę Świętą. Po nich nastąpił okres pół wieku spokoju. W tym czasie działały dwie szkoły teologiczne w Aleksandrii i Antiochii o przeciwstawnych poglądach i od nich wyszła następna fala ostrych dyskusji teologicznych, tym razem dotyczących osoby Jezusa Chrystusa, w czasie których doszły do głosu także wzajemne animozje tych obydwu centrów chrześcijaństwa. Drugi etap kontrowersji teologicznych rozpoczął Sobór Efeski, poświęcony, jak następne sobory Kościoła Starożytnego, problematyce chrystologicznej, a więc stosunkowi bóstwa i człowieczeństwa w Jezusie Chrystusie. Postawiono sobie pytanie o tajemnicę Chrystusa. Kim był On? Bogiem i człowiekiem. Na to zgadzali się wszyscy chrześcijanie. Niemniej jednak inaczej widziano tę sprawę w Antiochii, inaczej w Aleksandrii. Teologowie w Antiochii wychodzili od dwoistości natur w Chrystusie, a więc Jego boskości i człowieczeństwa, by dojść do ich jedności. Natomiast w Aleksandrii przeciwnie. Wychodzono od ich jedności, by następnie dojść do dwoistości natur. Stąd też Maryję nazywano Matką Boga, po grecku Theotokos, tytułem używanym w Egipcie od III wieku. Nie są to bynajmniej spory o słowa. W Antiochii wyszedł nestorianizm, oddzielający w Chrystusie bóstwo i człowieczeństwo. W Aleksandrii monofizytyzm, pomniejszający rolę natury ludzkiej w Chrystusie. W Antiochii w IV i V wieku działało grono wybitnych teologów ascetów. Oni to tworzyli tak zwaną szkołę antiocheńską. Byli to Lukian z Antiochii, wybitny egzegeta o poglądach radykalnych i racjonalistycznych na Pismo Święte, Diodor z Tarsu, wszechstronnie wykształcony asceta, świetny dialektyk, którego uczniami byli Jan Chryzostom i Teodor z Mopsuestii, wybitny teolog i egzegeta. Z Antiochii wyszli dwaj patriarchowie Konstantynopola, Jan Chryzostom i Nestoriusz, na co patrzyła złym okiem rywalizująca z Antiochią Aleksandria. Jan Chryzostom został wygnany z Konstantynopola przy niemałej pomocy intryg patriarchy aleksandryjskiego Teofila. Gdy zaś Nestoriusz w ostry sposób zaczął atakować termin Theotokos drogi chrześcijanom Egiptu, skorzystał z okazji patriarcha Aleksandrii Cyryl i w sposób ostry zaatakował Nestoriusza. Tym razem jednak nie chodziło już tylko o względy osobiste, ale o poważny problem teologiczny. Doszło więc do zwołania soboru w Efezie w 431 roku, który zdecydowanie potępił poglądy Nestoriusza. Sama jednak nauka Nestoriusza nie jest dla nas zupełnie jasna. Wydaje się, że głosił on daleko posunięty dualizm bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie. Nauka Nestoriusza została potępiona, a on sam wygnany, co powiększyło animozję Antiochii i Aleksandrii, i nastąpiła tak zwana schizma antiocheńska, zażegnana dopiero 2 lata później. W Syrii jednak rozpoczęto prześladowanie zwolenników Nestoriusza. Ci jednak nie odstąpili od nauki mistrza i udali się dobrowolnie na wygnanie do Persji, gdzie stworzyli potężny kościół, którego językiem liturgicznym stał się język syryjski. Na ten język przełożono następnie dzieła Nestoriusza i Teodora z Mopsuestii, uznanego za ich najważniejszego teologa. Kościół w Persji prowadził wielką akcję misyjną na wschód, jednak stopniowo tracił kontakty z Zachodem. Izolację zaś pogłębił spór o tak zwane 3 rozdziały, o czym niżej. Zwycięstwo nauki szkoły aleksandryjskiej miało swoje poważne konsekwencje. Podkreślając przeciw Nestoriuszowi jedność w Chrystusie, teologowie zaczęli twierdzić, że Chrystus miał jedną naturę boską, po grecku monophysis, stąd monofizyci. W niej natura ludzka się rozpłynęła. Takie poglądy głosili już po śmierci Cyryla, opierając się jednak na jego teologii, Eutyches, archimandryta konstantynopolitański, a za nim Dioskor, patriarcha aleksandryjski. W 449 zwołano do Efezu sobór, który przyznał rację Eutychesowi i rozprawił się brutalnie z jego przeciwnikami, stąd nazywa się go zbójectwem efeskim. Tego soboru nie uznały kościoły Zachodu. W 2 lata później, w 451, zwołano sobór do Chalcedonu, który potępił Eutychesa i Dioskora oraz głoszony przez nich monofizytyzm. Nauka soboru znalazła swój wyraz w liście papieża Leona Wielkiego do patriarchy Konstantynopola Flawiana. Reakcja na tę decyzję nie dała się czekać. Egipt, który zawsze miał tendencje separatystyczne, powstał w obronie swego patriarchy, zerwał jedność z kościołem. Także w Syrii powstały silne ośrodki monofizytów. Próby przywrócenia jedności nie przyniosły skutku. Były one teologiczne. Wymyślano coraz nowe formuły teologiczne, na przykład henotikon cesarza Zenona, potępienie tak zwanych trzech rozdziałów, to jest pism tych, którzy mieli dać początek nestorianizmowi, a więc Diodora, Teodora z Mopsuestii i Ibasa, oraz próby pogodzenia z monofizytyzmem poprzez coraz nowe i coraz bardziej skomplikowane nauki, monoenergetyzm i monoteletyzm, potępione przez III Sobór Konstantynopolitański w 680-81. Te sformułowania, a także naukę Chalcedonu próbowali narzucać całemu kościołowi, często bardzo brutalnie, cesarze bizantyjscy. Wybuchały więc krwawe prześladowania monofizytów w Syrii czy w Egipcie, na które nie mniej krwawo odpowiadali monofizyci. Walki trwały nieraz wewnątrz klasztorów. W końcu Bizancjum stworzyło siłą hierarchię kościelną w tych krajach. Tak powstał kościół cesarski, czyli od semickiego Melek król, Melkicki, o którym będzie mowa w następnych pogadankach.